Paweł II w liście apostolskim Nowo Milenium i Neunte z 6 stycznia 2000 roku, w którym kreśli perspektywy życia Kościoła w trzecim tysiącleciu, wiele miejsca poświęca duchowości komunii. Aż 3 punkty tego listu papież poświęca właśnie tej problematyce. I pisze między innymi, proszę pozwolić, że przypomnę najważniejsze fragmenty. Czynić Kościół domem i szkołą komunii. Oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata. To wielkie zadanie, budować duchowość komunii na trzecie tysiąclecie. Dalej papież stawia retoryczne pytanie, co to w praktyce oznacza budować, krzewić duchowość komunii. I daje cały szereg praktycznych odpowiedzi. Najpierw pisze, przede wszystkim należy krzewić duchowość komunii, podkreślając jej znaczenie jako zasady wychowawczej. Wszędzie tam, gdzie kształtuje się człowiek i chrześcijanin, gdzie formują się szafarze ołtarza, duszpasterze i osoby konsekrowane, gdzie powstają rodziny i wspólnoty. Wspomniałem w jutrzni o tym, że w duchowości do dziś jeszcze pokutuje taki styl indywidualistyczny, który owszem w założeniach dogmatycznych uwzględnia wymiar Kościoła, ale jednak w praktyce koncentruje się zbytnio na dobru jednostki. I zdaje się, że w tym kontekście papież podkreśla zmienną optykę. Zacznijmy myśleć w kategoriach pierwotnego Kościoła. Na czym więc polega ta duchowość komunii, do której zostaliśmy także zaproszeni? Trudno to omawiać, bo wypowiedź papieża jest dość tutaj przejrzysta. Papież wyjaśnia, na czym polega ta duchowość komunii. To przede wszystkim, i można by sobie listę takich zadań wypisać, to przede wszystkim spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać także w obliczach braci żyjących wokół nas. I tu pozwolę sobie na komentarz tych słów papieskich. Uderzające jest właśnie w nauczaniu papieskim częste zwracanie uwagi, zwłaszcza w późniejszych latach, powiedziałbym w drugiej połowie pontyfikatu, zwracanie uwagi na wymiar trynitarny. No, znowu by tutaj czuję pokusę, żeby to rozwijać ten temat, ale pokusom trzeba się sprzeciwiać. Chodzi o to, że rzeczywiście trochę Trójca Święta znowu w dogmatyce trochę zeszła na dalszy plan. Już nie mówiąc o tym, że był okres, kiedy o Duchu Świętym praktycznie nie mówiono. Był wielkim nieobecnym w myśli teologicznej. I Jan Paweł II wraca do problematyki trynitarnej. Jakby dla zrównoważenia, bo znowu po Soborze Watykańskim II odniosło się wrażenie, że za mocno znowu podkreślano chrystocentryzm. Chrystus, a zapominając, że jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Nawet w Mariologii Ojciec Święty też przypomina, że Maryja jest arcydziełem Trójcy Przenajświętszej, a nie tylko w relacji do Chrystusa. No i tutaj również, jeśli chodzi o życie zakonne, proszę sięgnąć do Vita Consecrata i zobaczyć, jak Ojciec Święty pisze a patre, ad patrem cum Christo in spiritu sancto. Takie 3 części. Od Ojca do Ojca, przez Syna w Duchu Świętym. No i właśnie także ta duchowość komunii ma czerpać swoje inspiracje, ma swoje źródło w Trójcy Przenajświętszej. Bez odniesienia do Trójcy Świętej nie zbudujemy autentycznej duchowości komunii. I dalej papież pisze. Duchowość komunii to także zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej jedności mistycznego ciała, a zarazem postrzegania go jako kogoś bliskiego, a więc właśnie znowu wymiar eklezjalny, odczuwać więź z bratem w wierze. A zatem postrzegać go jako kogoś bliskiego, co pozwala, tu trzecie zadanie, dzielić jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń. Duchowość komunii to także zdolność dostrzegania w drugim człowieku przede wszystkim tego, co jest w nim pozytywne. Bardzo chyba na czasie zwrócenia uwagi. Przede wszystkim dostrzegać to, co pozytywne. Jeszcze za chwilę do tego wrócimy, ale na ogół źródłem rozłamu wśród ludzi jest eksponowanie tego, co negatywne. Zauważmy, jak łatwo nam przychodzi mówić o kimś negatywnie, a kiedy trzeba powiedzieć dla zrównoważenia coś pozytywnego, nie do końca jesteśmy przekonani. Co więcej, nawet myśląc sami o sobie, łatwiej nam jest mówić, co jest w nas złe, niż co jest w nas dobre. Co czasami psychologowie się nad nami pastwią w różnych psychoterapiach, każąc nam wypisać 10 pozytywnych swoich cech. No i 10 cech negatywnych. Więc zaczynamy od czego? No od negatywnych, bo to szybciutko tych 10 się wypisze. Teraz co dobrego we mnie jest? No i właśnie. Dostrzegać dobro przede wszystkim, które należy przyjąć i cenić jako dar Boży, pisze Jan Paweł II. Dar nie tylko dla brata, który bezpośrednio go otrzymał, ale także dar dla mnie. Właśnie z tego rodzi się zazdrość, że widząc dobro w drugim, smucę się, że to dobro nie jest moim udziałem. On i tak nigdy nie będzie. No więc po co się smucić, po co się złościć, że ktoś ma coś, czego ja nie mam, skoro ja i tak nigdy nie będę miał. Zazdrosny człowiek zachowuje się jak pies ogrodnika. Sam nie zje tych owoców i drugiemu też nie da skosztować. Obszczekuje go bez przerwy. Więc właśnie zazdrość jest smutkiem z powodu dobra, które obiektywnie i tak nie jest naszym udziałem i nie będzie naszym udziałem. Więc zazdrość jest postawą nierozumną. Co innego zazdrość, która się rodzi jako uczucie chwilowe, prawda, ale racjonalizujemy je i usuwamy. Ale postawa zazdrości, którą są tacy ludzie, którzy noszą w sobie, że co by nie było, to jego to rozsadza. Nie może znieść, że ktoś jest inny niż on. No i tak nigdy mu nie dorówna, bo tak jest Boży zamysł. A więc właśnie przyjąć to jako Boży dar dla niego, ale i dla mnie. To, że ktoś jest inny, to jest także skarb dla mnie. Gdybyśmy wszyscy się tak ustandaryzowali, gdybym ja założył habit sióstr, siostry sutannę, no co by z tego było? Kabaret. Dalej Jan Paweł II pisze. Duchowość komunii to wreszcie umiejętność czynienia miejsca bratu. Bardzo ciekawe sformułowanie. Umiejętność czynienia miejsca bratu. Chodzi chyba o ustępowanie, ale też stwarzanie pewnej wewnętrznej przestrzeni dla drugiego, a więc zainteresowanie, a więc go jakby przyjęcie w siebie, do swojego serca. To także właśnie wzajemne noszenie brzemion i odrzucanie pokus egoizmu, które nieustannie nam zagrażają, rodząc rywalizację, bezwzględne dążenie do kariery, nieufność, zazdrość. I konkluduje Jan Paweł II. Nie łudźmy się, bez takiej postawy duchowej na niewiele zdałyby się zewnętrzne narzędzia komunii. Więc wszelkie administracyjne nakazy, zakazy, przepisy, dyrektoria, czy jak je tam nazwiemy, nie na wiele się zdadzą, jeżeli zabraknie tych wewnętrznych postaw, o których tu mowa. Stałyby się bezdusznymi mechanizmami, raczej pozorami komunii, niż sposobami jej wyrażania i rozwijania. Drogie siostry, zdajemy sobie sprawę, że słabość naszego chrześcijańskiego świadectwa i słabość świadectwa Kościoła, a nawet więcej powiem, źródło najbardziej bolesnych skandali tkwi właśnie w tym, że tak wiele brakuje nam do prawdziwej duchowości komunii, że są rozłamy w Kościele. Siostry tego doświadczają, no chociażby bliźniacze zgromadzenie Chrystusowców. Ile czasem od współbraci doznajecie różnych takich drobnostek, przykrości, które jednak no, jakoś głęboko ranią, że jednak no, nie ma tej prawdziwej komunii, o jakiej mówi papież, jakiej by się chciało. Podobnie bywa i na płaszczyźnie duszpasterskiej. No, wydaje się ludziom z zewnątrz, ludziom świeckim, słusznie wydaje się, że no, księża i siostry powinni żyć jak naprawdę bracia i siostry, jak jedna rodzina. I dziwią się, że czasem żyją jak pies z kotem albo kot z psem. I właśnie w tych rozłamach, w tym braku spójności jest nasza siła, jest nasza słabość, a tymczasem siła nasza tkwi we wspólnocie. Kiedyś jedna z katechetek, chyba to nie jest oryginalny pomysł, ale dzieciom prezentowała, na czym polega siła wspólnoty. Brała pojedyncze patyczki, łamały się te patyczki w rękach. Ale kiedy wzięła całą wiązkę tych patyczków i kazała dziecku złamać, okazało się, że to jest niewykonalne. No więc właśnie, jeżeli będziemy stanowić jako pojedyncze osoby jesteśmy słabiutcy. Łatwo nas złamać, zniszczyć. Ale kiedy stanowimy wspólnoty, więź, kiedy trzymamy się razem, nic nas nie może złamać. I myślę, że to jest ogromnie ważne, zwłaszcza tu, w tej diasporze, bo siostry są w diasporze, rozproszone na ogromnych przestrzeniach. Przed chwilą rozmawiałem z siostrą tyle czasu, żeby dojechać do swojej placówki, co ja mniej więcej do Polski. To są ogromne przestrzenie. Wy się praktycznie nie widzicie cały rok. Na szczęście są środki komunikacji, ale to jest diaspora, jesteśmy rozproszeni. Jak łatwo nas zdeptać. Dlatego tym bardziej musimy się mocno trzymać razem i usuwać wszystko, co mogłoby nas dzielić. Dołożyć wielkich starań, aby usuwać nawet pozory podziału. Nie daj Boże, żeby się miała na nas sprawdzać stara strategia Machiavellego, divide et impera, dziel i rządź. Wrogowie Kościoła i różni manipulatorzy społeczni doskonale wykorzystują tę metodę. Jeżeli się chce jakieś środowisko zniszczyć, to wystarczy skłócić tych ludzi, a potem można zrobić z nimi żywnie, co się chce. Jeżeli się chce manipulować narodami, chce się je wykorzystać, chce się je wyeksploatować, jak chociażby plemiona Hutu i Tutsi, skłócić je, uderzyć w jakiś najczulszy punkt, napuścić jedno na drugi, niech się wyrżną sami, a potem już jest tylko posprzątać pusty teren i tam już można sobie eksploatować ropę, można sobie robić to czy tamto. Nie dajmy się dzielić, bo to jest diabelska metoda Machiavellego. A tymczasem potrzeba nam budować duchowość komunii, a przynajmniej nie psuć jej, nie przeszkadzać, usuwać to, co w codzienności może tej duchowości komunii poważnie szkodzić. A co może szkodzić duchowości komunii? Tak na co dzień, tak powiedzmy w drobiazgach. Myślę, że język. Mówiłem wczoraj właśnie o potędze słowa, potędze języka. Językiem można dużo zbudować, i można bardzo wiele zniszczyć. I więź międzyludzką można budować właśnie dobrym słowem, a złym słowem można stworzyć takie podziały, których latami się nie da podbudować. Wystarczy rzucić plotkę, pomówienie, oszczerstwo. I tworzą się takie przedziały, że nie wiadomo potem, co z tym zrobić. A zatem, drogie siostry, zwróćmy uwagę na nasz język. Jak mówimy? Jak mówimy do siebie i jak mówimy o sobie. Zwrócę uwagę najpierw na niebezpieczeństwo języka niszczące duchowość komunii, wspólnotę. Niebezpieczeństwo polegające na języku takim poufałym, spoufalaniu się. Nie wiem, jak to u Was jest, ale czasem obserwuję to w kontaktach z różnymi siostrami, zgromadzeniami, że są takie pewne skrajności, zwłaszcza w tych zakonach klauzurowych. Tam z kolei ten język jest taki bardzo oficjalny. oficjalny, napuszony, czcigodna siostro, wielebna matko, wszystko takie, prawda, w koturnach, a bywa odwrotnie, że w zgromadzeniach czynnych coraz rzadziej słyszy się we wzajemnych odezwaniach siostro. Tylko jest po prostu ty, no, żeby już nie użyć bardziej dosadnych określeń. A jednak to siostro, tak jak powiedziałem rano, ono to określa tożsamość. To nie jest to tylko zwykła jakaś tam kobieta o takim imieniu, nazwisku, ale to jest siostra. To jest ulubienica Chrystusa. To jest moja siostra w powołaniu. Nie mogę jej traktować lekceważąco, bo w ten sam sposób lekceważę siebie. To jest wyraz jakiegoś szacunku nie tylko dla osoby, ale też dla Bożego zamysłu w tej osobie. A więc przemyślmy, czy nie zbyt łatwo rezygnujemy z tego siostro we wzajemnych odniesieniach i w imię czego rezygnujemy. Owszem, osoby bardzo zżyte, bardzo bliskie sobie na ogół przechodzą na ty, na relację bezpośrednią. Ale czy w każdym przypadku jesteśmy w takim wysokim stopniu zażyłości, że możemy przyzwolić na to, by mówiono do nas przez ty, zwłaszcza księża? Dlaczego im tak łatwo dajemy prawo do poklepywania nas, do traktowania nas jako takie dziewczątka, takie, przepraszam, blondynki, no, w charakterystycznym znaczeniu oczywiście, nie mam nic przeciwko blondynkom, ale mówimy o blondynkach w takim już dosyć pejoratywnym znaczeniu. Nie zgadzamy się tak zbyt łatwo. Czasem księża mówią, a mów mi przez ty. Przepraszam bardzo, jesteś kapłanem. Więc naprawdę może być tak, że to mówienie przez ty tak naprawdę niczego nie zmienia we wzajemnych relacjach. Można się bardzo szanować, bardzo lubić i zachować zdrowy dystans. Ten dystans jest nawet potrzebny po to, żeby właśnie te relacje miały swoją temperaturę. No, wodospad Niagara, może kiedyś będę miał okazję go zobaczyć. Całe piękno i potęga tego wodospadu na czym polega? Na różnicy poziomu i to ogromnej. Więc coś takiego jest między ludźmi. Jeżeli te poziomy się zrównają, to tam już zanika energia. A jeżeli jest pewne napięcie, jest pewien poziom, jest energia. Tam coś dobrego się może zrodzić z tych relacji. A tak właśnie zacieramy nawet to, co jest konieczne dla zachowania zwykłej przyzwoitości. Pamiętajmy też, że nie wszystkie osoby zasługują na to, aby pozwolić im na mówienie do siebie przez ty. Są osoby, które umieją, są właśnie jakoś kulturalne, wychowane, że wiedzą, kiedy mogą do swojej zażyłej osoby powiedzieć przez ty, zwłaszcza jeśli to jest osoba na stanowisku, osoba pełniąca jakieś funkcje, ktoś ważny. Tymczasem często bywa tak, ja to widzę po moich znajomych, daleki jestem od tego, żeby się puszyć i mówić, prawda, żądać od siebie jakiejś czołobitności, ale czasem jest to kłopotliwe. Jeżeli ja na przykład jestem ze studentami i podchodzi do mnie jeden z profesorów i mówi, słuchaj, weź tam to czy tamto. No i tak studenci patrzą po sobie. No, jestem przełożonym studentów i przełożonym profesorów. I on mi przychodzi i tak, no słuchaj, tam Marek to tamto. No brak zwykłej, elementarnej kultury. Człowiek kulturalny, jeśli ma poufałość z kimś, to ją okazuje w cztery oczy, a nie upublicznia. Jakie to jest żałosne, zauważmy, jak w mediach politycy, czy jacyś tam ludzie, ich kapłanom się to zdarza, że publicznie na oczach milionów widzów mówią do siebie przez ty. A co mnie to obchodzi, że wy pijecie razem wino? To świadczy o po prostu braku kultury. I często tak właśnie bywa, że przyzwalamy na takie zachowanie. Więc miejmy szacunek dla samych siebie, będą nas szanować. Jeżeli pozwolimy, żeby do nas księża mówili tak przez ty i jeszcze zdrobniale, niech nam to powie na, no może nie, przepraszam, bo bym tutaj siostry wystawiał na pokój, bo chciałem powiedzieć, że niech nam to powie na ucho w cztery oczy, ale nie, cofam to, bo ryzykowna propozycja. ale na pewno musimy też bardzo być powściągliwi. Lepiej być bardziej powściągliwi niż zbyt poufali. To zawsze lepiej. Tak więc, a to jest właśnie kwestia języka. Wydaje się, że właśnie poprzez pewną poufałość będziemy wzmacniać więzi wspólnotowe. Może się okazać, że właśnie nie, że właśnie będą się tworzyć partykularyzmy, że to w rezultacie będzie ze szkodą dla wspólnoty. Drogie siostry, szemranie. Święta Teresa od Dzieciątka Jezu właśnie pisze, że takie szemranie, mówienie po kątach, to jest taka zaraza, która zatruwa atmosferę życia wspólnego. To jest częste zjawisko takiego szemrania w sobie, mamrotania, złoszczenia się w sobie tam z powodu jakiejś tam sytuacji i szemrania do innych, takiego właśnie mówienia gdzieś tam za plecami. No najczęściej szemranie polega na tym, że jest to złe mówienie, no ja sobie nie wyobrażam szemrania pozytywnego. Jest to złe mówienie o kimś, albo właśnie złe myśli, dopuszczanie złych myśli w sobie w związku z zachowaniem jakiejś osoby. Okazuje się, że to jest taka infekcja, która niszczy przede wszystkim szemrzącego. Ten, kto szemrze, niczego w sumie nie zdziała takim szemraniem, poza tym, że niszczy siebie, burzy własny spokój i wzmaga własną autoagresję. Zaczyna sam siebie nienawidzieć. I takie szemranie to jest trochę taki efekt chwilowy, pozorny, jak zapalenie papierosa czy wypicie, powiedzmy, kieliszka dobrej wódki. Na chwilę tylko to daje ulgę, a potem jeszcze bardziej uzależnia. Tymczasem wiele spraw można byłoby rozwiązać zwykłym braterskim upomnieniem. Dodajmy, że jeśli chodzi o szemranie, to tutaj odpowiedzialność za takie zjawiska ponoszą nie tylko ci, którzy szemrzą, ale także, no tutaj trzeba to powiedzieć, także no odpowiedzialni za wspólnotę. I znowu tu proszę nie kierować oczu tylko na siostrę Ewę, bo mamy przełożone lub będziecie przełożonymi różnymi. No, wszystko się zdarza z wspólnotarzem, więc siostrom też się zdarza bywać przełożonymi, jeżeli jeszcze nie są. Jeżeli siostra szemrze, to zastanówmy się, czy ja sama nie daję do tego powodu. Więc to coś tu jest nie tak, skoro jest jakaś reakcja buntu skrywanego, jakiejś niechęci. Więc nie można przejść obojętnie, gdzieś to jest jej problem. To może być jej problem, bo jest osobą pretensjonalną, bo jest właśnie kimś, komu zawsze wszędzie będzie źle. I są takie osoby, że wszędzie jest dobrze tam, gdzie jej nie ma. A tam, gdzie ona jest, to zawsze jest źle. Jaka by nie była placówka, jak by nie byli ludzie, to zawsze jest źle. No cóż, dla garbatego każda ściana będzie przyda. No. Nie ma na to rady. Wielkie znaczenie natomiast dla budowania wspólnoty ma braterskie upomnienie. To jest obowiązek, drogie siostry, wynikający z przykazania miłości bliźniego. Właśnie w trosce o dobro bliźniego mam obowiązek go upomnieć, zwrócić mu uwagę, że źle robisz, błądzisz. Niestety braterskie upomnienie to jest wciąż jednak rarytas w naszych wzajemnych relacjach. My się boimy braterskiego upomnienia, bo jest to rzeczywiście trudna sprawa. Ale gdyby jednak było więcej determinacji, może wiele problemów udałoby się w porę rozwiązać. Ale są pewne warunki braterskiego upomnienia. Przypomnijmy sobie, co mówi Pan Jezus. Jeżeli brat twój zgrzeszy przeciw tobie, co najpierw zrób? Upomnij go w cztery oczy. Jak cię nie posłucha, weź świadka, upomnijcie go we dwóch. Jak was nie posłucha, donieście Kościołowi, uczyńcie sprawę publiczną. A ja bym w tym stwierdzeniu donieście Kościołowi, bym widział coś więcej. Inny sens bym nadał temu określeniu, bo to słowo donieście Kościołowi to nam się bardzo źle kojarzy. Czy raczej nie chodzi o to, zaproście Kościół, aby otoczył go modlitwą tego człowieka. W każdym razie zauważmy kolejność spraw. Najpierw cztery oczy. Jak to nie pomoże przy świadku, żeby wzmocnić to upomnienie. I dopiero gdy to nie pomoże, możesz sprawę upublicznić. A jak to jest w rzeczywistości? Dokładnie odwrotnie. Ten, kto błądzi, dowiaduje się jako ostatni, że błądzi. Wszyscy wiedzą, wszyscy komentują, prawda? A on jest nieświadom tego, że pobłądził. Jako ostatni się dowiaduje. No, to nie jest w porządku. To nie jest w duchu miłości bliźniego. Drogie siostry, czasem są takie sytuacje, bo nie chciałbym, żebyście odniosły wrażenie, że w ogóle już nie wolno nam nic negatywnego powiedzieć, prawda, jesteśmy zakneblowane i tylko mamy pokornie wszystko przyjmować. Nie, wcale tak nie jest. Prawda nas wyzwoli. I czasem, jeśli źle się dzieje, trzeba o tym mówić. I nie jest to grzechem, jeżeli siostra do siostry mówi o innej siostrze, że coś jest nie tak. Bo zawsze problem pojawia się taki. Dlaczego ja to mówię? Dlaczego mówię to w taki sposób? I do kogo ja to mówię? I po co? Czy ta osoba, do której mówię, no właśnie negatywne sprawy o kimś trzecim, czy to jest adekwatna adresa? To jest jedna sprawa. A druga sprawa, po co ja to mówię? Czy po to, aby odreagować własne jakieś frustracje, aby w całej tej sytuacji siebie pokazać jako lepszą, poczuć się lepszą, bo tak w domyśle powiedzieć, ja jestem lepsza, mnie to nie dotyczy, czy też jest to podyktowane troską o dobro. Rozmawiam z tą osobą, bo wiem, że razem możemy coś uczynić dla dobra tej trzeciej osoby. Szukamy rozwiązań. A jeżeli już nie znajdujemy żadnych innych rozwiązań, to przynajmniej staramy się obudzić jakąś w sobie wrażliwość, troskę, która się przełoży na modlitwę, na pokutę zastępczą. Wtedy takie negatywne mówienie jest jak najbardziej uzasadnione i potrzebne. Ale zawsze pytanie, do kogo i dlaczego? No bo są osoby, z którymi porozmawiamy o różnych negatywnych rzeczach, które nie mają na to żadnego wpływu i nawet wiedzieć nie powinny. To już jest rzeczą niedopuszczalną, kiedy bierzemy własne brudy do osób na przykład świeckich na zewnątrz, wtajemniczamy nawet księży, z którymi współpracujemy, co oni nam mogą pomóc? Mogą w pewnych zakresach, ale uważam, że to, co dotyczy wewnętrznych spraw między siostrami, powinno być między siostrami, jak w porządnej rodzinie. Drogie siostry, to, co burzy wspólnotę, to właśnie grzechy języka. Święty Jakub Apostoł powiada, kto nie grzeszy językiem, jest człowiekiem doskonałym. No, któż z nas nie popełnia grzechów języka? A grzechy języka to jest naruszenie właśnie porządku miłości względem Boga i bliźniego. Jest wiele tych grzechów języka i one najbardziej ujawniają naszą pychę, naszą zarozumiałość, zawiść, próżność, małoduszność, jakieś chore ambicje. To wszystko przejawia się w naszych grzechach języka. To jest właśnie, jeszcze raz to przypomnę, to jest właśnie to, że ta mowa nas zdradza. Po tym, jak człowiek mówi, można wiele powiedzieć o tym, kim jest. Przypomnijmy krótko, jakie są najważniejsze grzechy języka. Otóż grzech języka, czyli grzech przeciwko miłości bliźniego, to obelga i obmowa. Jaka jest różnica między obelgą a obmową? Otóż można powiedzieć tak, że obelga jest jawna, rzucana niejako w oczy. Obmowa działa zaocznie. Powiedziałbym tak, obelga przypomina takiego rottweilera, który się rzuca na człowieka do gardła. A obmowa przypomina takiego kundla, który raczej chwyta za nogawkę, gdzieś tam zapięte. Jak się tupnie na niego, to się cofa, ale jak się czegoś zwróci, to dopada do łydki. Więc to jest mniej więcej tak obrazowo przedstawiona różnica między obelgą a obmową. A zatem obelga jest dziełem ludzi mocnych i często ona się pojawia pod wpływem gniewu, dlatego właśnie atakuje otwarcie. Obmowa, mimo iż dotyczy rzeczy prawdziwych, ale złych, jest dziełem ludzi nikczemnych i tchórzliwych. Więc obmowa dotyczy rzeczy prawdziwych, ale złych. W obmowie nie ma dobra. nie obmawia się z powodu dobra, tylko z powodu zła. Dalej, plotka. Podobne jest właśnie do plotka i oszczerstwo. Przy czym oszczerstwo ma zawsze wydźwięk negatywny i niesprawdzony, nieprawdziwy. Plotka polega na powtarzaniu negatywnych, zasłyszanych od innych, a więc niesprawdzonych wiadomości o kimś. I to jest nie tylko ciężka krzywda dla danej osoby, ale także poważne naruszenie ładu społecznego. Plotka, coś tam gdzieś słyszałem i właśnie o ile oszczerstwo jest takim wyraźnym oskarżeniem, zaocznym oskarżeniem, to plotka jest łagodną formą oskarżenia, bardziej taką powikłaną, nie do końca jasną, niesprawdzoną, a podobno, a gdzieś tam, a coś tam. I właściwie plotka ma to do siebie, że jakby żyje własnym życiem. Oszczerstwo najczęściej za oszczerstwem stoi jakiś konkretny oszczerca. No bo to są już jakieś zarzuty poważnego rodzaju, więc nie biorą się one znikąd. Natomiast plotka właśnie z uwagi na tę swoją taką enigmatyczność, nieokreśloność źródła, żyje jakby własnym życiem. Ludzie ją powtarzają. Gdzieś ktoś coś słyszał, nie bardzo wiadomo, kto to wypuścił, ale no, robi to swoje. To jest taki właśnie wirus, który krąży i zatruwa całą atmosferę. Innym grzechem języka jest szyderstwo i drwina. One pojawiają się wówczas, gdy wytykanie cudzych wad dokonywane jest ze złośliwością, z chęcią dokuczenia, skrzywdzenia. Natomiast czym innym jest żartowanie z kogoś, nawet z jego słabości, z jego wad, ale właśnie traktowane na wesoło, z pewną pobłażliwością jego wad lub niedoskonałości i z tą świadomością, że jest dobro w tym człowieku, ale to dobro jest trochę pomniejszone przez te wady. Często jest to też taka łagodna forma braterskiego napomnienia. Właśnie w formie pewnej ironii, ale ona jest zawsze podyktowana życzliwością, troską. Natomiast szyderstwo, drwina jest taką ponurą satysfakcją tego przykopania, dołożenia. A dobrze ci tak, a masz. I satysfakcja, prawda, że cierpię. Więc to jest to przejaw podłości. Wśród grzechów języka warto także wymienić pochlebstwo i chełpliwość. Pochlebstwo, jak już wspominałem wczoraj, polega na mówieniu ludziom rzeczy miłych, które mogą w nich utwierdzać pychę i próżność. I to jest często właśnie pochlebstwo wykorzystywane w manipulacji. To jest takie kładzenie miodu na serce do tego, dotąd, aż w końcu, prawda, się całkiem zaklei, aż całkiem już ugrzęźnie w tym. Chępliwość z kolei jest przesadnym i nieadekwatnym do sytuacji podkreślaniem swoich zalet i zasług. Wskazuje na brak pokory i wdzięczności względem Boga za otrzymane dary. Człowiek chępliwy to taki, który niepytany podkreśla, kim jest. No, można by tu wiele takich sytuacji zabawnych i często żałosnych zmyśleć. Kiedyś opowiadali mi księża w Radomiu, ja w pierwszych 5 latach mojego kapłaństwa pracowałem w dużej 18-tysięcznej parafii w Radomiu. No więc miałem bardzo sympatycznego proboszcza, który dużo takich opowiadał żartobliwych sytuacji duszpasterskich. Opowiadał o pewnym zacnym kapłanie, mieszkającym gdzieś tam na, no powiedzmy, na prowincji, bo Radom uchodził za metropolię prawie swego czasu. No więc został jakoś tam zaproszony ten kapłan, to kanonik był, zaproszony z odpustem do katedry, obecnej katedry radomskiej, wtedy kościoła opieki Matki Bożej, położonym niedaleko, kilkaset metrów od dworca kolejowego. I ten kanonik, żeby wszyscy wiedzieli, że jest kanonikiem, już w pociągu założył komrze kanonicką, stóły, bilet i w ten sposób wszedł do katedry. No i oczywiście wszyscy po drodze klękali, bo sądzili, że ksiądz z Najświętszym Sakramentem idzie. On mówi, nie klękajcie, ja tylko skazanie idę. No więc właśnie, żeby wszyscy wiedzieli, że on jest kanonikiem. Kiedyś też zdarzyło mi się na tym spotkaniu kapłańskim, starszy kapłan, no, wiedziałem, że jest jubilatem, ma 50-lecie kapłaństwa, więc do niego zwracam się z życzeniami, to były życzenia na Boże Narodzenie. Księże jubilacie, on fuknął na mnie, mówi, ja nie jestem żaden jubilat, ja jestem kanonik. Dobrze, nie? No ale właśnie takie podkreślanie, kim ja to jestem. Czasem możemy spotkać gdzieś tam, że ktoś mówi, Pani wie, kim ja jestem? Nie wiem i wcale mi to nie obchodzi. No i wtedy taki ktoś wścieka się, bo nie dajemy mu okazji dowartościować. Właśnie chełpliwość pojawia się wtedy, kiedy ktoś daje nam do zrozumienia, że przełożona jest jego kumpelą. Prawda? Albo jakiś tam sławny, nie wiem, kaznodzieja, czy ktoś tam, bo myśmy razem tam chodzili na piwo, czy coś w tym stylu. Nie? To jest chępliwość. Nikt mnie o to nie pyta. Nie ma kontekstu, żeby o tym mówić, ale ja to podkreślam. Daję do zrozumienia, żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia, że to jest historyczna chwila, żeby wam nie umknęła, z jakim wielkim człowiekiem macie do czynienia. No, świadczy to o próżności, a i zarazem świadczy to o małości tego człowieka. Jeżeli ktoś ma poczucie własnej wartości, wie kim jest, wie co reprezentuje, to nie musi się przeglądać w lustrze próżności. On nie musi dowartościowywać się mówiąc i oczekując od innych czołobitności. Jeżeli ktoś podkreśla swoje zasługi, swoje walory, swoje różne inne rzeczy, to świadczy, że to jest człowiek zakompleksiony. I cóż, no, my go z tych kompleksów nie uleczymy. A więc właśnie chełpliwość. Drogie siostry, czas się nieubłaganie kończy, ale chciałem jeszcze dotknąć takiej jednej sprawy. No bo tak mówimy trochę negatywnie o tym, o tych grzechach języka, które burzą więzi społeczne. No i można odnieść wrażenie, że właściwie to chyba najlepiej się w ogóle do siebie nie odzywać. Co człowiek nie powie, to źle. Albo plotka, albo coś tam. I no naprawdę można się sfrustrować. No cóż, Pan Bóg dał nam język po to, żebyśmy robili z niego dobry użytek. Ktoś powiedział tak, że na szczęście mamy jeden język, dwoje uszu. Po to, żebyśmy więcej słuchali, mniej mówili. Ale od strony pozytywnej, no czasem są sytuacje konfliktowe, no zwłaszcza tak jak w waszej sytuacji, kiedy są dwie siostry, maleńka, no wspólnota, no nazwijmy to tak już, nie? Chociaż wolałbym nie używać określenia wspólnota, bo to tres factum concilium jest takie łacińskie powiedzenie. Trzech tworzy wspólnotę. No, wspólnota dwojga, no to takie trochę dziwnie to brzmi. W każdym razie, zwłaszcza w tak małych środowiskach, bardzo łatwo różnego rodzaju napięcia, no nie ma nawet tej osoby, żeby tej trzeciej, która byłaby jakimś arbitrem, jakimś punktem odniesienia, tym takim, że tak powiem, ramieniem, na którym się można czasem wyżalić i wypłakać. No i jak do siebie mówić? Jak w ogóle rozwiązywać te relacje między sobą? Ja bym tutaj skorzystał z doświadczeń psychologii, także psychologii rodziny. Otóż, proszę sióstr, w relacjach międzyludzkich jest coś takiego, że my mamy jakiś taki mechanizm, może to jest konwenans społeczny, nie wiem skąd to wynika, że mamy tendencję do wypowiadania sądów, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych. A ty jesteś taka, a ty jesteś taka. Prawda? Więc osądzamy, jaki ty jesteś. Kto nam dał takie prawo osądzać? Na jakiej podstawie my to osądzamy? Mówimy, no możemy zmyśleć jakąś sytuację, no nie wiem, jedna siostra przyszła zmęczona, spracowana, druga akurat w tym czasie odpoczywa, bo się jej należy odpoczynek, a ty jesteś leniwa, prawda? Powiedzmy, ta zmęczona do tej mówi. Więc to jest sąd. I teraz pytanie, na jakiej podstawie, na jakie racje, jakie obiektywna wartość takiego osądu? No i ta osądzona, ta odpoczywająca, słysząc, że jest leniwa, no więc oczywiście, tak jak w sądzie, no jeżeli jest osąd, no to jest na osąd odpowiedź. A ty nie jesteś lepsza, a ty jesteś zrzędliwa, no i już się szczepimy, prawda, już tylko iskry idą. Sądy, prawda? Wypowiadane sądy mają to do siebie, że one polaryzują stanowiska ludzi, konfliktują. Zauważmy, my się kłócimy o co?
o poglądy, które nie zawsze są naszymi poglądami. Często sądy, jakie wypowiadamy o kimś czy do kogoś, są zapożyczone na podstawie jakichś spostrzeżeń innych osób. Więc raczej należałoby w takich sytuacjach napiętych unikać sformułowań osądzających. Ty jesteś taka. Nie wiem, jaka ty jesteś do końca. Ja wiem, co ja sądzę o tobie. Mogę się więc mylić. I tak naprawdę chyba nam nie chodzi o to, żeby tego drugiego człowieka osądzić, poniżyć, upokorzyć, tylko czasem chodzi nam o to, żeby wyrazić pewną frustrację, która jest w nas. A więc tak naprawdę chcemy powiedzieć, co ja czuję w związku z zachowaniem czy postawą tej drugiej osoby. I to trzeba powiedzieć. To jest tak zwana komunikacja uczuć. Nie mów do siostry, ty jesteś taka. Ale zmień ton. Siostro, przykro mi z powodu twojego zachowania. Zauważmy, ja nie mówię, jaka ty jesteś, ja tylko mówię, co jest we mnie, co ja czuję. Te moje odczucia mogą być błędne, ale jestem w prawdzie, bo mówię to, co ja czuję, to, co jest moje, a nie osądzam tej drugiej osoby. I chyba o to nam chodzi, żeby powiedzieć, że jest mi przykro, jest mi smutno, to mnie boli, to mnie zawstydza, siostro, wstydzę się twojego zachowania. To jest, mogę się niesłusznie wstydzić, ale nie mówię, a ty jesteś taka czy inna. I teraz, drogie siostry, normalny człowiek, mający odrobinę wrażliwości, nie wyszydzi tych naszych uczuć. To była już jakaś podłość do kwadratu, ale weźmie to pod uwagę, powie, ojejku, nie zdawałem sobie sprawy, że moje zachowanie tak głęboko cię porusza. Pozwalamy temu drugiemu człowiekowi wejrzeć w siebie. Zapraszamy go jakby do swojego serca. Jeżeli ktoś wejdzie tam z buciorami, wykpi, no trudno, no po prostu narażamy się, ale jednocześnie dajemy mu szansę zrozumienia, wczucia się w naszą sytuację. To, co buduje prawdziwe więzi między ludźmi, to właśnie dzielenie się uczuciami. No zauważmy, no związki małżeńskie, czy przyjaźnie, czy miłości, czy nawet miłostki budują się nie na zasadzie poglądów politycznych. Najczęściej poglądy polityczne ludzi skłócają się, kłócą o politykę. Ale ludzi wiążą uczucia, kiedy jedno lub drugiemu mówi, co czuje względem niego, co w ogóle przeżywa. I kobieta ma to w naturze, że ona interesuje się światem uczuć drugiego człowieka. Że jak, zauważcie, siostry, jak często rozmawiacie z kimś, słuchacie, czy kapłanów, czy innych, jak zupełnie inaczej reagujecie, kiedy słyszycie, że ten ktoś wypowiada nie jakieś ogólnikowe sądy, ale kiedy mówi, co czuje, co przeżywa, co się w nim dzieje. Więc właśnie w ten sam sposób próbujmy mówić do siebie. Dzielmy się uczuciami. Oczywiście w sposób naturalny, nie jakiś sztuczny, nie taki amerykański, że no, kochamy cię. Nie, na wszystko... Lekarstwo na wszystkie sytuacje to jest właśnie kochamy cię, czekamy na ciebie i tak dalej. To jest sztuczne, tak jak sztucznie jestem przyklejony do ust, uśmiech, prawda, na każdym kroku naszego, chociażby mówię, naszego tutejszego prezydenta czy innych, prawda. Zawsze będę szczerzenie zębów. Więc chodzi o pewną naturalność, dzielenie się uczuciami, co ja czuję. Więc myślę, że to jest sposób do porozumiewania się, do łagodzenia różnych sytuacji konfliktowych, które mogą się zdarzyć i będą się zdarzyć. Jesteśmy ludźmi, nie aniołami, ale też jak ludzie kulturalni, jak ludzie, którzy są nowymi ludźmi, odrodzonymi przez Chrystusa, umiejmy też te sytuacje rozwiązywać w sposób uczciwy, otwarty, mówić o swoich problemach, dzielić się swoimi problemami. Jeżeli są jakieś sytuacje konfliktowe, mówić o tym i umieć słuchać. Nie ma gorszej rzeczy jak właśnie milczenie, ciche dni. Kiedyś, już pani obiecuje, że już ostatni raz się tak rozgadałem. W tym, że właśnie w moim duszpasterstwie zajmowałem się oazą rodzin. Byli tam małżonkowie, którzy mogli być moimi rodzicami, mieli po 30 lat stażu małżeńskiego. I kiedyś zapytałem ich, tych małżonków z ogromnym stażem małżeńskim, co ich zdaniem bardziej jakoś burzy ich wzajemne relacje? Czy taka porządna kłótnia, łącznie z remanentem wśród zastawy stołowej, więc ściskanie talerzy i tak dalej, czy ciche dni? Ja mówię, proszę się zastanowić. I oni wszyscy zgodni powiedzieli, proszę księdza, ciche dni. Mówi, te 2-3 dni milczenia, mówi, człowieka doprowadza do szału, bo ja nie wiem, co się dzieje. Nie wiadomo, jak do tego człowieka dotrzeć. Mówi, świat się wali na głowę. Ciche dni. To jest potężna broń, której nie wolno używać, bo pamiętajmy, kto mieczem wojuje, pod miecza ginie. Ta broń się może w każdej chwili obrócić przeciwko mnie. A więc takie torturowanie współsiostry milczeniem, ignorowanie jej, bardzo szybko odwróci się przeciwko mnie. Będę żebrać, żeby się ktokolwiek do mnie odezwał. Więc jako ludzie kulturalni, nowi ludzie w Chrystusie, umiejmy mówić. Mówić z miłością, mówić słowa dobre, budować więzi społeczne w duchu odpowiedzialności za komunię, którą jesteśmy, która jest naszym darem i zadaniem. I myślę, że już tak na koniec, w każdej sytuacji lepiej więcej mówić z Bogiem i do Boga, aniżeli do ludzi. Prorok Jeremiasz w swoich lamentacjach daje takie zdanie w sytuacji właśnie dla siebie bardzo trudnej. Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku.